7123, czyli 7123. Pod tym numerem czekamy na Państwa SMS-y. Mówię czekamy, bo czekam ja, ale przede wszystkim eksperci w studiu, którzy się do tych SMS-ów odnoszą. Koszt SMS-a 1,23 zł. Na początku SMS-a wpisujemy słowo plus. Paweł Majtkowski obiecał, że zmierzy się z tym pytaniem o rezerwę cząstkową.
Tak, ja chciałem powiedzieć, że tutaj zapewne słuchaczowi chodziło niekoniecznie o rezerwę przy kredycie, ale ogólnie w systemie bankowości. To znaczy banki tylko bardzo niewielką część kapitału czy depozytów wpłacanych przez klientów muszą przechowywać w banku centralnym. To jest bodajże teraz 3 czy 3,5% tak zwanej rezerwy obowiązkowej. A reszta służy niejako kreowaniu pieniądza, czyli bankowcy, nie tylko banki centralne zajmują się kreowaniem tego pieniądza, który pojawia się na rynku, ale też banki w ten sposób, że udzielają kredytów, powodują, że tego pieniądza na rynku jest więcej. No i to tak pokrótce. Oczywiście skutkiem tego jest to, że gdybyśmy wszyscy poszli i chcieli wypłacić swoje pieniądze z banków, to zapewne byłby z tym duży problem, bo bankowcy nie byliby nam w stanie tego od ręki wypłacić, bo one, te pieniądze zostały pożyczone klientom. Ale jak sądzę, nie ma tutaj jakiejś żadnej, poza tym, że to bywa skomplikowane, to nie ma w tym wszystkim żadnej czarnej magii. Zapewne tutaj słuchacz odnosił się do tej naszej dyskusji na temat tego, co bankowcy mają w bilansach. To nadzór i bank centralny dokładnie wiedzą, rzeczywiście między innymi z tego powodu, że te rezerwy przechowują.
Bo w SMS-ach pojawiają się też pytania fundamentalne, a może warto w naszej audycji takie rzeczy wyjaśnić. Przed chwilą przyszedł SMS, panie Michale, brzmiący tak. Dlaczego państwa odeszły od pokrycia zasobami złota wartości swych walut? Od czego lub od kogo jest teraz zależna wartość pieniądza?
Ja nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie, naprawdę. Proszę mnie zwolnić z obowiązku.
Zwalniam z obowiązku.
No to jest tak, że dzisiaj, jak widzimy, rynek decyduje o wartości danej waluty i właściwie siła gospodarki. Poszczególne kraje odchodziły rzeczywiście od parytetu złota. Dolar amerykański bodajże od początku lat 70. nie ma pokrycia.
Amerykanie dość
nie ma pokrycia. Długo bardzo, jako jeden z tych krajów, który najdłużej zachowywał ten parytet. No i rzeczywiście wielu ekonomistów uważa, że jakby ten obecny rozwój rynku finansowego i różnego rodzaju produktów, a między innymi też problemy kryzysowe, które ostatnio się pojawiły, to skutek odejścia od parytetu złota, ale to myślę, że dużo bardziej, myślę, że sięgamy rzeczywiście do takich, bym powiedział, bardzo głęboko, jeśli chodzi o to, jak skonstruowana jest dzisiejsza bankowość. Myślę, że mamy zaufanie do systemu bankowego i myślę, że także do naszego pieniądza. Chociaż rzeczywiście to nie jest tak, że ktoś gdzieś w skarbcu przechowuje całą wartość tej, jeżeli mamy w kieszeni pieniądze, nie jest tak, że oczywiście możemy kupić za to złoto, ale to nie jest tak, że rzeczywiście to odpowiada konkretnej wartości i cały czas utrzymywany jest ten parytet.
A czy nie było tak, że odejście od parytetu złota było dla polityków po prostu wygodne? No bo rozwiązuje ręce w dodrukowywaniu pieniądza w różnych, powiedziałbym, działaniach finansowych właśnie niezwiązanych z jego realną wartością?
Ja bym powiedział tak. To bardzo zmienia sytuację światowej gospodarki. Odejście od parytetu złota bardzo mocno zmieniło to, jak ta gospodarka wyglądała. Pamiętajmy, że inne są wyzwania dzisiaj gospodarcze. Pamiętajmy, że gdybyśmy operowali parytetem złota, to podaż pieniądza musiałaby być ograniczona tylko do tego, co ma pokrycie w skarbcu. Zatem wydaje się, że to rozwiązanie, które nie do końca byłoby adekwatne do wyzwań współczesnej, globalizującej się gospodarki. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest bardzo akademicka dyskusja i myślę, że moglibyśmy długo na ten temat dyskutować.
Chcemy to zakończyć stwierdzeniem to se ne vrati. No już nie ma możliwości, żebyśmy wrócili do parytetu złota. To byłaby bardzo trudna operacja.
Myślę, że bardzo trudne. Przede wszystkim bardzo trudno byłoby dzisiaj, tego złota byłoby stanowczo za mało. Jego cena jeszcze musiałaby, wszyscy obserwujemy też cenę złota, jak ona się zmienia. Choćby wpływ na to, jak wpływ złota na to, jak wygląda kurs franka szwajcarskiego, mieliśmy przykład tego, mieliśmy pod koniec listopada, kiedy Szwajcarzy w referendum mieli odpowiedzieć, czy są za tym, żeby przestać sprzedawać szwajcarskie złoto, a tak naprawdę, żeby jeszcze dokupić odpowiednią ilość tego złota, odpowiedź na takie pytanie automatycznie bardzo mocno by zapewne umocniło franka szwajcarskiego, i tutaj też były te obawy i spore wahania kursu franka przy okazji tego właśnie szwajcarskiego referendum. Także złoto jakby wpływa też oczywiście na to, jaka jest sytuacja dzisiaj, wpływa też na sytuację frankowych kredytobiorców.
A pan Jurek zwraca uwagę na taki ciekawy mechanizm. I ten SMS brzmi tak. Mam kredyt w złotówkach. Stopa procentowa rośnie, wtedy rata rośnie. Stopa procentowa spada, ale rata już nie spada, pisze pan Jurek.
To... Nie wiem, w jakim banku ma słuchacz kredyt, ale podejrzewam, że jest to bank, bo z tego, co pamiętam, to był jeden bank na rynku, który ma tak skonstruowane
zasady.
Nie, to jest nawet z punktu widzenia kredytobiorcy, wbrew pozorom, to jest dobre rozwiązanie.
Naprawdę?
Tak.
Dlaczego?
Ponieważ przypuszczam, że wraz ze spadającym oprocentowaniem, kiedy rata kredytu się nie zmienia, coś musi się zmienić. Więc co się zmienia? Okres kredytowania. Okres kredytowania ulega skróceniu. Więc przypuszczam, że to jest ten mechanizm właśnie, który powoduje to, że w momencie, kiedy spada oprocentowanie, rata kredytu się nie zmienia, zmniejsza się okres kredytowania i tym samym kredyt spłacamy szybciej i jest to kredyt dla nas tańszy.
Ale tam chyba w tym banku ten mechanizm jest symetryczny, to znaczy w tym sensie, że wzrost stóp procentowych powoduje też automatycznie wydłużenie okresu kredytowania. Nie wiem, czy dokładnie...
Tak, ale jak już dojdziemy do maksymalnego okresu kredytowania, no to wtedy rata rośnie, więc
tak.
To może to jest
Może tak rzeczywiście jest. Ja się tu zgodzę, że to... jeśli stopy spadają, jeśli bank to uwzględnia, a ratę mamy cały czas w tej samej wysokości, to skraca nam się okres kredytowania. Akurat tutaj bym... Akurat jeżeli ktoś chce wieszać psy na bankach, no to akurat w tym sensie można powiedzieć, że tutaj bankowcom można ufać, że nikt nas nie chce tutaj w takiej sytuacji oszukać.
Bo ja oczywiście mówię to od tak, nigdy tego nie sprawdziłem, ale czasem się zastanawiam, patrząc na własny kredyt, czy to nie jest tak jak z ceną paliwa na stacjach benzynowych. Jak ropa idzie w górę, natychmiast ceny symetrycznie idą w górę na stacjach benzynowych. A jak cena ropy spada, to cena taką, którą my, klienci, płacimy na stacjach benzynowych, też spada, ale dużo wolniej, dużo spokojniej.
Nie, tu akurat w tym zakresie, jeśli chodzi o umowy kredytowe, one są symetryczne. Mhm. Gdzie możemy powiedzieć, że banki rzeczywiście nie do końca może działają fair w stosunku do klienta, to możemy. Natomiast tutaj w tym obszarze te umowy...
Tu są czyści.
Tu umowy kredytowe są symetryczne. My oczywiście chcielibyśmy, żeby to oprocentowanie spadało jak nam jak najszybciej. Tak samo jak dzisiaj kredytobiorcy we franku, oni by chcieli mieć ten LIBOR ujemny na tym poziomie bardzo niskim, już dzisiaj uwzględniony. Natomiast większość banków będzie to uwzględniała za miesiąc, za dwa, w momencie, kiedy przypada odnowienie harmonogramu.
To jest, panie redaktorze, tak, jest taki przebadany mechanizm psychologiczny, który każe nam myśleć, że jak jedziemy samochodem i jedziemy po pewnym pasie, to że ten pas po lewej i ten po prawej zawsze jedzie szybciej niż my. Jak stoimy przy kasie w ogonku, to też jest tak, że wszystkie inne kolejki idą szybciej niż nasza. I my to tak czujemy. I też czasami niestety tak jest, czy nawet nie niestety, stety tak czasami bywa. Też jeżeli chodzi o produkty finansowe. Też nam się wydaje, że to my płacimy najwięcej, a inni niekoniecznie. Albo też jest tak, że nie widzimy tej symetrii, która w tych miejscach rzeczywiście jest.
A przed chwilą znowu przyszedł taki SMS, powiedziałbym, fundamentalny. Bo ktoś napisał, a może takich kredytów we frankach w ogóle nie powinno nigdy być? Może polskie banki nie powinny ich oferować od samego początku? Bo teraz ich nie sprzedają, prawda?
Znaczy ja myślę, że te kredyty walutowe... To nie powinien być, a niestety tak było, nie powinien to być produkt dla każdego, bo swego czasu o ten kredyt mogły ubiegać się osoby naprawdę zarabiające relatywnie niewiele, dla których wzrost raty o 100 czy o 200 zł w wyniku zmian kursowych mógł być rzeczywiście już problemem. Więc może tak jak teraz wahadło tych kredytów mamy wychylone w jedną stronę, że właściwie one są już nieudzielane, to swego czasu to wahadło było za bardzo wychylone w drugą stronę i ten kredyt był zbyt dostępny, zbyt łatwo dostępny, bo praktycznie każdy mógł go otrzymać. Bardzo często to, o czym mówiliśmy wielokrotnie, ta zdolność kredytowa we franku szwajcarskim była dużo wyższa niż przy kredycie w złotym, więc czy całkowicie zakazać tych produktów? No teraz ich nie ma, więc tutaj właściwie też nie ma o czym mówić. Natomiast myślę, że ten okres, kiedy te kredyty były zbyt łatwo dostępne dla każdego kredytobiorcy, który tylko chciał ten kredyt, to było zbyt liberalne podejście jednak.
To jest wszystko dosyć skomplikowane, bo my tak patrzymy, tak my mówimy o tych frankowcach, ale tak naprawdę na który rok byśmy nie patrzyli, to sytuacja tych kredytobiorców jest troszeczkę inna. Inne są kursy, inne są stopy procentowe, inne też były ceny nieruchomości w tamtym momencie.
No, to prawda.
Rzeczywiście do 2006 roku, do połowy, ta zdolność kredytowa we franku była liczona dokładnie w taki sam sposób jak do złotego, czyli ponieważ wychodziła nam na franku niższa rata, to mieliśmy dużo większą zdolność kredytową. Ale też pamiętajmy o tym, że w tamtym okresie stopy w Polsce były na tyle wysokie, bo mówimy o tym, że był ten wybór między frankiem a złotym, że dla wielu osób to był jedyny sposób na kupienie tego swojego wymarzonego mieszkania, ale oni często kupili to mieszkanie dużo taniej niż ci, którzy kupowali potem mieszkania w roku 2008 czy 2009. Więc pomimo tego, że bank dużo bardziej liberalnie podchodził do tego i teoretycznie powinny być większe problemy, to nie ma tych problemów, dlatego że to były mieszkania kupione po znacznie niższych cenach niż potem, w roku 2008 czy 2009.
Tak naprawdę
to jest trochę taki
razem
system naczyń połączonych. My też mówimy o tym, że kurs franka jest też powiązany ze stopami procentowymi. Kurs rośnie, spadają stopy procentowe. Ktoś w SMS-ie napisał, że 150% nastąpił wzrost. 150% to jest zapewne wzrost kursu franka od tego 1,96 do tego 4,30, czy nawet 4,40, 4,50, które było. Ale ta rata nikomu nie wzrosła, dlatego że stopy procentowe spadały w tym samym czasie i te wahania na franku, jak my je obserwujemy, są często nawet niższe niż wahania wysokości rat w przypadku złotego. No, z tą uwagą oczywiście, że jesteśmy w tym momencie, że raty we franku są najwyższe, a raty w złotym są teraz najniższe. Patrząc historycznie na ten nasz ostatni okres, od kiedy spłacamy w Polsce kredyty hipoteczne.
A pani Agata nam się przysłuchuje i postanowiła wysłać SMS-a. Nie do końca związanego z naszym głównym tematem, ale go przeczytam. A dlaczego nie? Pani Ago, zresztą pozdrawiamy. Nie znam się dokładnie na ekonomii, więc tak z czystej ciekawości. Jak to jest? Złoto teraz staniało czy zdrożało?
Złoto traktujemy, to jest fundamentalne pytanie właściwie.
Znowu fundamentalne?
Fundamentalne, bo pytamy, dlaczego drożeje frank szwajcarski. Na świecie pojawia się bardzo wiele problemów, pojawia się obawa o stan gospodarki europejskiej, gospodarek światowych, o sytuację polityczną i w związku z tym kapitał czy pieniądze szukają bezpiecznych przystani. I taką bezpieczną przystanią jest Szwajcaria, takim bezpiecznym aktywem jest też złoto. W związku z tym tutaj te wahania na złocie cały czas trwają, ale jeżeli patrzymy na historycznie, no to złoto jest rzeczywiście drogie. Tak samo jak drogi jest frank szwajcarski.
Bo ze względu na te wszystkie zawirowania światowe, generalna zasada jest taka, że inwestorzy, ludzie mający pieniądze uciekają do bezpiecznych
przystani, tak
do bezpiecznych przystani.
Czyli tych bezpiecznych aktywów, bezpiecznych gospodarek, tam, gdzie wydaje im się, że w tych trudnych czasach ich pieniądze będą, nawet jeżeli już nawet trudno mówić, że będą,
no wszystko,
że będą procentować.
Przez Putina.
Dlatego, że
wyższy kredyt przez Putina, no.
Można powiedzieć, że potroszę, tak.
Potroszę, tak.
Potroszę, tak. Wojna na Ukrainie to jest jeden z tych aspektów, które i niepewność co do tego, co się będzie działo w sferze politycznej w najbliższych miesiącach i latach, to jest także jeden z elementów, który powoduje rozchwianie na świecie i powoduje, że pieniądze w tak masowy sposób napływają do Szwajcarii. Już nie mówimy nawet o tych pieniądzach, które wypływają z Rosji na przykład i ktoś próbuje je w taki bezpieczny sposób gdzieś ulokować. Ale te pieniądze też przepływają.
7123, czyli 7123. Cały czas czekamy na Państwa SMS-y rozpoczynające się od słowa plus.